Zapraszamy już na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy chcieli wgłębić się w treść Słowa Bożego najbliższą niedzielę, 24. niedzielę zwykłą. Będziemy czytać pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, potem drugie z listu świętego Jakuba i także Ewangelię, która jest Ewangelią według świętego Marka, 8 rozdział 27 do 35 wersu. To wszystko przed nami, a teraz już zapraszamy do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości. Przybądź Duchu Święty, oświecaj nasze serca, sumienia, nasz umysł, rozjaśniaj. Przybądź i bądź z nami. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Do tego pierwszego czytania komentarz świętego Ireneusza, pisarza greckiego, który był biskupem Lyonu i choć pochodził z Azji Mniejszej, na tle polemiki właśnie z gnozą daje pierwsze syntetyczne ujęcie teologii chrześcijańskiej. Tutaj korzystamy właśnie z tych komentarzy ojców Kościoła. Święty Ireneusz pisze, a więc jak przez nieposłuszeństwo dziewicy człowiek upadł, a upadając umarł, tak przez dziewicę, która była posłuszna Słowu Bożemu, człowiek na powrót ożył i przyjął życie. Pan bowiem przyszedł szukać zaginionej owcy, a zagubił się człowiek i dlatego nie powstało jakieś nowe stworzenie, ale rodząc się z tej, której ród był od Adama, zachował podobieństwo ukształtowania. Trzeba było zatem zjednoczyć i streścić Adama w Chrystusie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez nieśmiertelność, a Ewa przez Maryję, aby dziewica Maryja stała się orędowniczką dziewicy Ewy i usunęła dziewicze nieposłuszeństwo przez posłuszeństwo dziewicy. To zaś przekroczenie, które zostało popełnione przy pomocy drzewa, zostało usunięte przez posłuszeństwo, przez które posłuszny Bogu Syn Człowieczy przybity został gwoździami do drzewa, odrzucając poznanie zła, a wprowadzając poznanie dobra. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu, dobrem zaś jest posłuszeństwo Bogu. I dlatego Słowo mówi za pośrednictwem proroka Izajasza, zapowiadając rzeczy przyszłe dla ich spełnienia. Po to są prorocy, by zapowiadali rzeczy przyszłe. Mówi więc przez niego Słowo. Ja się nie sprzeciwiam, grzbiet swój poddałem na biczowanie i lica swoje na policzkowanie. Oblicza swego nie odwróciłem od hańby, oplucia. A więc przez posłuszeństwo, w którym posłuszny aż do śmierci zawisł na drzewie, usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku z drzewem. Tak pisze święty Ireneusz Lioński. Pytanie z listu świętego Jakuba, apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdała go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Także też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. I tutaj także komentarz, posłużymy się komentarzem świętego Augustyna. Chociaż uczynki nie wyprzedzają wiary, jednak idą w ślad za nią. Czyż wiara twoja jest bezpłodna? Jeśli nie jesteś bezpłodny, to i ona także nie będzie. Uwierzyłeś w coś złego. Ogień twojej złości przypalił korzeń swojej wiary. Zatem działając, trzymaj się wiary, ale powiesz, nie o tym mówił Paweł apostoł. Owszem, Więcej stwierdza, wiara działa przez miłość, ale na innym miejscu, a pełnią prawa jest miłość, w liście do Rzymian, a także całe bowiem prawo wypełnia się w jednym nakazie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Spójrz, czy chce wypełniać uczynki ten, który powiedział, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne przykazania streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniego nie wyrządza nic złego, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Czyż miłość pozwala wyrządzić jakiekolwiek zło temu, którego kochasz, a może nie masz wyrządzać żadnego zła, ale nie musisz czynić dobrze? Czy miłość zabrania ci, na ile cię stać, udzielać pomocy temu, którego miłujesz? Czyż nie chodzi również o taką miłość, która nakazuje modlić się za nieprzyjaciół? Czym miłość pozwala opuścić przyjaciela temu, kto dobrze życzy nieprzyjacielowi? A żebyś zbyt wiele nie rozmyślał o uczynkach wiary, dodaj do niej nadzieję i miłość, a przestań myśleć o tym, co masz czynić. Miłość nie może próżnować, cóż bowiem w każdym człowieku działa, nawet jeśli źle postępuje, jak nie tylko miłość. Pokaż mi miłość próżnującą i nic nie czyniącą. Bez wstyd, cudzołóstwa, zabójstwa, wszelkie rozwiązłości, czyż nie wypływają z miłości? Oczyść zatem swoją miłość. Wodę spływającą do ścieku skieruj na ogród. Z jaką siłą spływa do świata, z taką niechaj dąży do Stworzyciela świata. Czy mówi On nam, niczego nie kochajcie? Nic podobnego. Bylibyście leniwi, martwymi, obrzydliwymi ludźmi, nieszczęśliwymi, gdybyście niczego nie kochali. Kochajcie, ale baczcie, co kochacie. Miłość Boga, miłość bliźniego zwie się miłością. Miłość świata, miłość doczesności, nazywa się pożądliwością. Pożądliwość trzeba ograniczać, budzić zaś miłość. Sama bowiem miłość udziela temu, kto dobrze postępuje, nadziei, dobrego sumienia. Dobre zaś sumienie budzi nadzieję. Jak złe sumienie pełne jest rozpaczy, tak dobre pełne nadziei. I będą owe trzy rzeczy, o których mówi apostoł: wiara, nadzieja i miłość. Kto pragnie mieć dobrą nadzieję, niech posiada dobre sumienie. Kto chce mieć dobre sumienie, niech wierzy i spełnia uczynki. Niechaj wierzy i niechaj czyni dobrze. Wierzyć jest dziełem wiary. Spełniać uczynki właściwością miłości. I jeszcze tu komentarz świętego Efrema Syryjskiego. Wiara polega na tym, by człowiek wierzył w Boga, Pana wszystkiego, że On stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co ono zawiera, że uczynił Adama na swoje podobieństwo, że dał prawo Mojżeszowi, że dał swojego ducha prorokom, że posłał swojego Chrystusa na świat. A ponadto niech człowiek wierzy w zmartwychwstanie umarłych i sakrament chrztu. To jest wiara Kościoła Bożego. Ale ona wymaga także, aby człowiek uwolnił się od przesądów związanych z czasem, od szabatu, od obchodzenia nowiu księżyca, od magii i nekromacji, od wróżb chaldejskich, od oszustwa szatańskiego, od nieczystości, od świątyni fałszywych nauk i narzędzi szatańskich, od przygotowywania nauk oszukujących, od bluźnierstw, od cudzołóstwa, od fałszywego świadectwa i od dwulicowości. Takie są uczynki wiary opartej na Chrystusie. Prawdziwa skała, na którym się opiera cały budynek wiary. Ewangelii według świętego Marka. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem z swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. I do dzisiejszej, do niedzielnej Ewangelii komentarze też chcę przedstawić. Pierwszy świętego Jana Chryzostoma Zlatoustego, a potem także następny Filoksena Smabbuk, pisarza syryjskiego. Zaprzeć się samego siebie i nieść swój krzyż. Pisze święty Jan Chryzostom: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Jeśli kto chce, czy kobieta, czy mężczyzna, czy panujący, czy poddany, niechaj idzie tą drogą. Zdaje się, jakoby jedną rzecz powiedział, ale jest ich trzy, o których mówi. O zaparciu się siebie, o wzięciu swego krzyża i o naśladowaniu. Dwie są ze sobą złączone. Jedna sama dla siebie jest wyrażona. Ale zastanówmy się najpierw, co znaczy zaprzeć się samego siebie. Poznajmy wprzód, co znaczy zaprzeć się drugiego, a wtedy będziemy wiedzieli, co znaczy zaprzeć się samego siebie. Cóż więc znaczy zaprzeć się drugiego człowieka? Kto się drugiego zapiera, jak na przykład brata albo sługi, albo kogokolwiek bądź innego, ten chociażby widział, jak go rózgami sieką, jak go do więzienia wloką, jak na śmierć prowadzą, nie broni go, nie wspiera, nie boleje, nie doznaje żadnego uczucia czy wrażenia, gdyż stał się on dla niego obcy. Chrystus chce więc, abyśmy tak samo na nasze ciało nie zważali i chociażby je chłostali, chociażby je ścigali, chociażby je piekli i cokolwiek innego czynili, byśmy go nie żałowali. To bowiem znaczy żałować. Wszak i ojcowie żałują swoich dzieci wtedy, gdy oddając je nauczycielom, żądają, aby ich nie żałowali. Tak Chrystus nie powiedział, niech siebie nie żałuje, ale z naciskiem, niech się zaprze samego siebie. To znaczy, niech nie ma ze sobą nic wspólnego, ale niech się naraża na niebezpieczeństwo, na walkę, i niech się na to tak zapatruje, jak gdyby ktoś inny cierpiał. I weźmie krzyż swój. To jest następstwem tamtego. Nie sądź bowiem, że do tych przykrych słów, do zniewak, do obelg Nie trzeba się zaprzeć samego siebie, bo trzeba się zaprzeć aż do śmierci i to śmierci sromotnej. Dlatego nie powiedział, niech się z siebie zaprze aż do śmierci, ale niech weźmie swój krzyż, wskazując na śmierć haniebną i to nie raz, nie dwa, ale przez całe życie trzeba to czynić. Ustawicznie powiada, noś tę śmierć ze sobą. Każdego dnia bądź gotów na śmierć. Wielu bowiem pogardziło pieniędzmi, zbytkiem i sławą, a nie pogardzili śmiercią, lecz bali się niebezpieczeństw. Ja, powiada, chcę, aby mój wojownik walczył aż do krwi, aby razy zadawane trwały aż do śmierci, aby chociażby śmierć ponieść wypadło, śmierć sromotną, przeklętą i to na podstawie niegodziwego podejrzenia wszystko mężnie znosił, a nawet się tym chlubił. Niech naśladuje mnie, ponieważ jednak stać się może, że ktoś cierpiąc nie naśladuje go, gdyż nie cierpi i dla niego. Dlatego, abyś nie myślał, że rodzaj cierpień wystarcza, dodaję przyczynę tych cierpień. Jakaż to jest przyczyna? Abyś czyniąc to i cierpiąc jego naśladował, abyś dla niego wszystko znosił, abyś także inne cnoty posiadał. To właśnie oznaczają słowa. Niech naśladuje mnie. Nie tylko okazywać męstwo w prześladowaniach, ale także wstrzemięźliwość, łagodność i wszelkie inne cnoty. To bowiem znaczy naśladować, jak się należy. Jeśli także o inne cnoty się staramy i jeśli dla niego wszystko cierpimy. To słowa świętego Jana Chryzostoma, pisarz grecki, żył 350-407 tutaj po Chrystusie, doktor Kościoła, największy mówca wschodu z chrześcijańskiego, stąd jego przydomek. Otrzymał doskonałe wykształcenie retoryczne u poganina Libaniosa. Następnie po pobycie na pustyni został kapłanem i kaznodzieją w Antiochii, gdzie zdobył sławę mówcy świetnego. Wiele mów to komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Tam powstał dialog też o kapłaństwie. Dzięki sławie mówcy świętego Jana został powołany na arcybiskupa Konstantynopola, gdzie naraziwszy się cesarskiemu dworowi, został skazany na wygnanie. Przepędzany z miejsca na miejsce, chory, umarł z wycieńczenia ze słowami Bogu za wszystko dzięki. I jeszcze jeden komentarz świętego Grzegorza Wielkiego, pisarza łacińskiego, wielki papież przełomu starożytności i średniowiecza, nauczyciel Europy, autor licznych listów, podręczników dla kapłanów, komentarzy do Pisma Świętego. Utracić, aby zyskać. Tak wierzącemu powiedziano. Kto by swe życie chciał ocalić, straci je, a kto by stracił życie swoje dla mnie, ocali je. Jakby rolnikowi powiedziano, jeśli zboże zachowasz, utracisz je, jeśli zaś je zasiejesz, otrzymasz je odnowione. Któż bowiem nie wie, że jeśli ziarno zboża nie zasieje, znika ono z oczu i rozkłada się w ziemi, jeżeli to ziarno się zasieje. Stamtąd jednak, gdzie się rozkładało, wyrasta świeże i odnowione. Ponieważ Kościół Święty raz jest prześladowany, a kiedy indziej zażywa pokoju, nasz Odkupiciel rozróżnia to, udzielając nakazów. W czasie prześladowania bowiem należy oddać życie, w czasie zaś pokoju pokonywać ziemskie pragnienia, gdyby te chciały bardzo w duszy panować. To też i teraz powiedziano, albowiem cóż może człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli dla siebie zguby i siebie o szkodę przyprawił. Gdy od przeciwników prześladowania się nie doznaje, tym pilniej nad sercem czuwać należy. Ponieważ w czasie pokoju wolno żyć, chciałoby się też i coś uzyskać. Chciwość niewątpliwie łatwo się opanowuje, jeśli ten, kto pożąda, zastanawia się pilnie nad swoim stanem. Na to się bowiem przyda zbierać, jeśli ten, który zbiera, ostać się nie może. Niech każdy nad swoim życiem się zastanawia i rozumie, że może mu wystarczyć to niewiele, jakie posiada. Może się jednak lęka, że w tym życiu zabraknie mu środków utrzymania. Długie nasze pragnienia gani krótkie życie. Daremnie się niesie, choć bliskie jest to, dokąd się dąży. Czasem zwyciężamy chciwość, lecz to nam jeszcze przeszkadza, że mniej się staramy, aby w sposób doskonały iść drogą sprawiedliwych. Często bowiem gardzimy znikomymi dobrami, ale za to liczymy się z względami ludzkimi. I choć w sercu trzymamy się tego, co jest prawe, nie mamy jednak odwagi tego powiedzieć. O ile dbamy o to, aby wobec Boga bronić sprawiedliwości, o tyle lękamy się ludzi, którzy przeciw sprawiedliwości wykraczają. Ale i na tę ranę Pan stosuje odpowiednie lekarstwa. Tymi słowy, kto by się mnie i słów moich wstydził, tego się Syn Człowieczy wstydzić będzie, gdy przyjdzie w majestacie swoim i Ojca, i aniołów świętych. Sposób wyjść w tę niedzielę najbliższą ze świątyni, z kościoła, z liturgii i nie zadać sobie to właśnie pytanie. Nie sposób, by to pytanie powstało w moim sercu, kiedy wysłucham czytania, czy także Ewangelii przede wszystkim. To pytanie, które winno nas ciągle frapować, dręczyć, drążyć w naszym życiu. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kim jest dla mnie Pan Jezus? Jest to pytanie skierowane do każdego z nas, bo to my dzisiaj właśnie jesteśmy jak ci zapytani uczniowie, którzy doświadczyli już trochę życia z Jezusem, którzy wpatrzeni byli w Jego czyny, chodzili Jego krokami i wreszcie to pytanie do nich powinno dotrzeć. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Łatwo jest, bo to nie wymaga osobistego zaangażowania, kiedy powtórzymy jakąś formułkę wyuczoną na katechezie, może zaczerpniętą z jakichś rozważań, na przykład, że Jezus jest obrońcą słabych, jest tym, który uzdrawiał, który się pochylał nad biednymi, który czynił znaki i cuda, ale odpowiedź ta naprawdę prawdziwa ma pochodzić z mojego wnętrza. Kim zatem jest dla mnie Jezus Chrystus? Każda odpowiedź, o ile nie dotyka mojego życia, o ile nie wyraża pragnienia, by pójść za Nim i zawierzyć się Jemu, mówiąc wprost, jest płytka. Bo istotnie, Jezus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, który objawił miłość Ojca do wszystkich ludzi, szczególnie tych słabych, bezbronnych, ale uznanie i przyjęcie Jezusa oraz Go wyznanie jako Pana ma zupełnie inne i pełne znaczenie. Tylko wtedy, kiedy ja czuję się Jego właśnie uczniem. I być Jego uczniem to iść Jego drogą. Iść Jego drogą. Miłość, jaką Jezus nas obdarza, jaką nam daje, to nic innego jak chęć, by oddać swoje życie za innych i pozostać wiernym bez względu na cenę tej jednej, jedynej miłości. Wiedzą to ci, którzy poznali tę miłość po części na ziemi, właśnie darząc ją drugą osobą, drugiej osobie. Myślimy tu o małżeństwie, o małżonkach, małżonek i żona i mąż, mąż i żona. Natomiast tu ta relacja przeradza się w coś bardziej jeszcze mocnego, wzniosłego, bo tutaj Bóg, który jest Panem całego mojego życia, On ogarnia wszystkie moje przestrzenie. I tu odpowiedź moja musi być w tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Będziemy sobie musieli na to pytanie odpowiedzieć. Może mamy kilka dni, piątek, sobota, by właśnie w niedzielę ta odpowiedź pięknie wybrzmiała. Kim jest dla mnie konkretnego, właśnie z imieniem, nazwiskiem, z datą urodzin, z miejscem zamieszkania, z powołaniem, z pracą, którą wykonuję, z zadaniami, które może mam, a może których już nie jestem pozbawiony, bo wiek, bo może już zdrowie nie to. W każdym momencie, w każdym czasie na to pytanie musimy sobie odpowiadać. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? I jak ja idę przez życie i naśladuję Go? Jak biorę ten krzyż? Czy go biorę? Może gdzieś tylko tak czasem, raz w roku, bo rekolekcje sobie przypominam o tym, gdzieś go świadomie, gdzieś go szukam, a może chcę go nieraz właśnie gdzieś zostawić, gdzieś pod kościołem, gdzieś pod murem i o tym krzyżu zapomnieć, bo przecież tak łatwiej, tak wygodniej. Świat współczesny nie jest głosicielem ukrzyżowanego, wprost odwrotnie. Stara się zagłuszyć prawdę o tym, że Bóg z miłości oddał życie za człowieka, za ludzi. Świat stara się zagłuszyć prawdę o cierpieniu, prawdę o krzyżu, o przemijaniu. Świat zdaje się mówić, słuchaj, żyj chwilą, żyj teraz. To teraz jest wieczne dzięki temu, bo my ci na to damy ci na to zapewnienie. Świat mówi, nieważne co będzie potem, ważne jest tu i teraz, to co czynisz, to co robisz, w czym jesteś tutaj szczęśliwy, bo to nigdy nie przeminie, bo świat ci da ku temu środki. I wiemy, jak to jest złudne. Wiemy, że to jest naprawdę prawda, która jest przegrana od wieków. Już pierwsi pisarze o tym pisali. Natomiast są jeszcze osoby, które dają się, mówimy, skusić, dają się jakoś omamić. Jest im ten wzrok prawdziwy tutaj odbierany. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Droga życia, droga naśladowania. Z Nim tylko daje mi sens, poczucie spełnienia. Wszystko inne jest puste. Trzeba to tylko rozpoznać. Nie dać się kulturze powierzchowności, kulturze tylko tego, co teraz, w tym momencie, w tej minucie, kulturze, która mówi, że tylko to, co daje przyjemność, od razu ma sens, tylko to, co jest spełnieniem moich zachcianek, jest szczęściem, które nie zna słowa poczekaj, zobacz, pomyśl, przemyśl, zostań na chwilę, uspokój się. Nie zna tego. Ta kultura mówi nam, idź szybko, teraz działaj, twoje 5 minut, twój szczyt, twoja przyjemność, twoje spełnienie. Natomiast droga Chrystusa jest drogą mówiącą o cierpieniu, o miłości, o współcierpieniu, o pomocy, pochyleniu się nad innym. To On mówi, przesuń się z centrum, daj miejsce dla Boga, daj miejsce dla innego człowieka, daj miejsce może właśnie temu, co nazywa się głębią, co się nazywa przeżyciem duchowym, co się nazywa spotkaniem, też tym właśnie metafizycznym, duchowym, pięknym, co też nie wyklucza tego, co ludzkie, tego, co materialnie piękne. Natomiast jest to droga, gdzie wypełniamy przykazania, które nieraz tyle kosztują, ale dają poczucie i spełnienia, i piękna. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? W tę niedzielę chcemy odpowiedzieć, aby to była odpowiedź piękna, szczera, prawdziwa, dająca zadowolenie, to wewnętrzne, to duchowe. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Chcemy na to pytanie odpowiedzieć. I jak zawsze zapraszamy do telefonów, czyli już telefony są otwarte, do rozmowy, do dzielenia się też słowem, które do mnie przychodzi, do dzielenia się swoimi rozmyślaniami, może i pytaniami, refleksjami, które na tym obecnym Słowie Bożym są skupione. Słowo Boże, liturgia słowa na najbliższą niedzielę, 24. 655-2355, 655-2356, kierunkowy 56 i zagranica 48-56, 655-2336, 48-56, 655-2366. I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, 18.57. Słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo, słuchamy Pani.
Mogę mówić?
Tak jest, może Pani mówić.
Szczęść Boże, Józefa, mówię ze Śląska.
Pięknie.
Czym jest dla mnie Jezus Chrystus? Chcę opowiedzieć na przykładzie, jakiego doświadczyłam w swoim życiu. Na podstawie tego przykładu uświadamiam sobie, czym dla mnie i dla każdego człowieka jest Jezus Chrystus. Pochodzę z licznej rodziny. Było nas sześcioro w domu. Wśród sióstr był brat. Rodzice byli bardzo religijni, szczególnie mama. Uczyła nas miłości Boga, pokory, miłości do wszystkich potrzebujących, gdzie widziała kogoś potrzebującego, biednego, który sobie nie mógł poradzić, wysyłała nas, żebyśmy pomagali. Wśród nas, jak powiedziałam, był brat. Brat był, przejął to, co wyniósł z rodziny, ale był trudnym dzieckiem. Chodził swoimi ścieżkami. Był bardzo pracowity, to co narozrabiał, pomagał, niwelował pomocą, jakąś serdecznością dla rodziców. upływały lata, był, pracował na roli w PGR-ze i rozpił się. Pod koniec cały czas miał kontakt z Bogiem, z Kościołem, ale pod koniec swojego życia, nie wiem, 2-3 lata, bo nie mieszkałam blisko niego, w ogóle przestał chodzić do kościoła. Zaczął chorować, miał wielkie problemy ze zdrowiem, kilka razy był w szpitalu i w tych momentach, jak siostry do mnie dzwoniły, że z nim się dzieje źle, że jest w szpitalu, jest nieprzytomny, przy którymś tam pobycie, to był może drugi, może trzeci raz jego pobytu w szpitalu, coś mnie pędziło ratować. To znaczy zawsze modliłam się za niego, dawałam na mszę, ale wtedy pędziło mnie, żeby go ratować, że może to są ostatnie chwile jego życia, tak? Siostry, które bliżej tam niego były, przekazywały mi takie informacje. No i przy tym którymś tam razie jego pobytu w szpitalu mnie zaczęło coś, to nie było wymyślone, gnać, pędzić. Poszłam do kościoła zamówić mszę świętą, nie było wolnej intencji. Ksiądz mi przyjął na zbiorową mszę. Wśród znajomych prosiłam, że brata mam nieprzytomnego w szpitalu, żeby się modlono o ratunek dla niego. Zmarł. Jest pogrzeb, stoję przy nim, przy zwłokach. On cudownie wyglądał, a był, przepraszam za słowo, był taki schacharzony za życia. Był no prawie zawsze nietrzeźwy, a w trumnie tu teraz wyglądał pięknie. Też nie wiem, co mnie poruszyło. Całe ciało moje szarpało. Ból, płacz i jakiś taki podziw dla tego, dlaczego on tak ładnie wygląda, kiedy w ostatnich latach, jak go widziałam, nigdy tak nie wyglądał. Pochowaliśmy go, ksiądz odprawił nabożeństwa takie pogrzebowe i spotykamy się już przy stole po pogrzebie. I dowiaduje się, że w ostatniej nocy, będąc nieprzytomny, w jakimś momencie tej nocy odzyskał przytomność, stanęła obok niego siostra szpitalna, świecka, i zaczęła z nim rozmawiać. Zorientowała się, że mówi świadomie. A ponieważ był któryś to tam raz w szpitalu, zapytała go, czy nie zechciałby pan księdza? No, on mówi, poprosił, że tak. Gdzieś tam ściągnięto księdza w tej nocy, ksiądz przyszedł, namaścił go olejami i pyta go, a wyspowiadać by się pan nie chciał? Chciał, więc wyspowiadał się. I ksiądz odszedł, a mój brat zmarł. I tu jest odpowiedź, czym dla nas jest Chrystus. Część mojej rodziny mówiła, jemu już nic nie jest w stanie pomóc, jak on tak od kościoła się odsunął, jak nie było żadnej wartości ani dla dzieci, ani dla żony. I Bóg wysłuchał tej prośby, zresztą nie tylko mojej, bo modliło się wiele osób. I chcę ten przykład przekazać, że nigdy nam nie należy powątpiewać w obecność Boga przy nas i w wysłuchiwaniu naszych próśb. Chcę uwielbić Boga i moim życiu ciągle
dziękujemy
mam to
bardzo.
Świadomość.
Dziękujemy Pani, czekamy na kolejne telefony. Dzisiaj przypomnę, rozmawiamy szukając Słowa Bożego nad Słowem Bożym danym na tą najbliższą 24 niedzielę zwykłą. Za kogo ludzie uważają Chrystusa? Za kogo mnie uważacie? Pyta Chrystus w Ewangelii. Ten fragment według świętego Marka, 8 rozdział, 27 wers. Pani, mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No, wieki wieków, amen.
Kto mówi? Dobry, bo ja tak mało słyszę.
I kto mówi i skąd, jeśli można?
Ewa z Bydgoszczy.
Proszę bardzo, pani Ewo.
Proszę, dla mnie Jezus Chrystus jest najważniejszy, bo jest moim życiem, moim światłem, moim drogą, moim lekarzem, nawet wszystkim moim. 13 lat temu miałam operację serca i to było w niebo wstąpienie Pana Jezusa. W zeszłym roku to przypadła ta rocznica, 29 maja. Było akurat tak samo i to już 13 rok jest. Jak ja jestem złączona, ale nie tylko, bo ja w ten czas, w tej nocy, to na drugi dzień, 31 maja jest, Matki Bożej jest. Ja patrzę, pani przyszła do mnie, a ja do mnie jak w szpitalu, mówię, siostro, a do mnie powiedziała tak, odpowiedziała mi, tych słów nie powtórzę, tylko ja z uśmiechem powiedziałam, ja nie widzę, ale widzę. Jak ja to powiedziałam, to z miejsca zasnęłam. Później się budzę, znowu patrzę, ta pani przy mnie jest. Ale już nic nie powiedziałam, tylko powiedziałam duch. I od tego, a na drugi dzień przyszedł mąż, do niego mówię, czy tu nie ma Matki Boskiej? A on mówi do mnie, nie, tu żadnej nie ma, ale proszę przynieść Matkę Boską mi. I on mi na drugi dzień przyniósł 4 Matki Boskie. A ja wybrałam Matkę Boską Nieustającej Pomocy, bo ja jestem z kościółka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Ja ją postawiłam sobie. I od tego czasu, jak mam w szpitalu, nic się nie działo. Od tego czasu jestem stale złączona. Ja nawet nie widzę, bo jestem słabo widząc. Ale ja czy oczy mam zamknięte, czy oczy otwarte, ja wszystko widzę. Ten świat. Wszystko widzę. Jak to jest nie do opisania. To już jest naprawdę nieopisane. Tak jest ze mną Jezus, Mateńka. Wszyscy są ze mną.
Bóg zapłać. Dziękujemy za świadectwo Pani.
No dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę. Pozdrawiamy gorąco.
To chciałam powiedzieć.
I jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Jerzy.
Witamy.
Chciałem powiedzieć, że tak jak ja rozumiem, że Chrystus jest Synem Bożym, ale jest tak przede wszystkim odkupicielem Izraela, a tym bardziej jest zwanym Panem Czasu Łaski. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby rozumieć, o co tu chodzi. Także prawo jest nasze u Pana, a zapłata u naszego Boga. Także więc to nie jest taka prosta rzecz, bo Jezus jest obrazem Boga, jest światłością świata, który po prostu pokazuje nam prawo życia. Jeśli chcemy, żeby nam się dobrze wiodło, musimy się trzymać Jego prawa, a jeśli nie, możemy być utrąceni. Ale proszę księdza, ja bym chciał zadać pytanie. Dlaczego jest tak, że malarze malują na obrazach swoich, że Matka Jezusa trzyma nogę na głowie szatana, skoro to wcale nie pokrywa się po prostu z prawdą? Bo jak Bóg mówił do szatana, mówił o niewieście, że będzie nieprzyjaźń między tobą a niewiastą i że jej nasienie potrze głowę twoją. Czyli nie niewiasta, Matka Jezusa, potrze głowę, tylko nasienie.
Ale to już zostawię to nasienie, bo wiadomo, że gdyby nie fiat Matki Najświętszej, gdyby nie to zgadzam się na tą właśnie wolę, propozycję, to by, no, nie wiadomo, Pan Bóg jakoś by sobie poradził, ale wiadomo, że ten moment właśnie odkupienia narodził się poprzez to tak Matki Najświętszej. To ona, mówiąc tak, siłą rzeczy tą głowę wężowi miażdży, bo dzięki tutaj Bożej oczywiście mocy i jej zgody rodzi się Jezus Chrystus, odkupiciel.
Mogę pozwolić mi jeszcze coś do tego dodać?
No nie, bo panie Jerzy, teraz idziemy taki boczny.
Ale tego. Chodzi o prawdę po prostu.
No nie, no
chodzi
prawdę.
O to, że tym nasieniem,
no nie, no
to niewiastą, to jest właśnie Kościół.
Nie, jest Chrystus Jezus, odkupiciel człowieka i świata, bo narodził się nam Zbawiciel świata, a potem on założył Kościół. Panie Jerzy, po co jechać do Gdańska przez Litwę, Łotwę, Estonię, można tutaj prościej drogą A1 myślenia pewnego i czytania. Chyba że Pan ma jakieś tutaj swoje plany, no to inna sprawa. Za chwilę kolejne telefony, już odbieramy następne. Bardzo prosimy, Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy.
Ja bym chciała na temat Jezus Chrystus porozmawiać.
Proszę bardzo, jest Pani na antenie. Jakie Pani imię?
Joanna, Anna.
Znaczy, nie rozmawiamy na temat Jezus Chrystus, bo dzielimy się też swoją refleksją po usłyszeniu Ewangelii na najbliższą niedzielę, którą będziemy czytać, 8 rozdział świętego Marka, 27 wers do 35. Ale bardzo proszę Panią, słuchamy.
Ja mam Jezusa za największego świata króla. Tyle cudów doznałam od Niego, jako Jezus miłosierny. Kiedyś w sierpniu, gdy byliśmy na mszy świętej po rano, później pojechaliśmy do lasu, przywaliło męża drzewo takie na pół kubika i...
No niestety nie moja wina, ale coś zasięg, chyba komórki tutaj słabnie, może Pani poprawi sobie albo jeszcze raz spróbuję, bo po prostu źle słychać, głos zanika. Może teraz to połączenie, bardzo prosimy, Radio Maria, kolejny głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Januszu, no deo gratias, że to ojciec tak ostro wszedł właśnie w tą fabrykę Radia Matki Bożej i od razu właśnie takie mocne uderzenie, bo przecież ta 24 niedziela, która nas czeka pojutrze, o ile dożyjemy oczywiście, no to jest, to tam jest rzeczywiście takim zwornikiem do tych wszystkich czytań, tak jak ja to zrozumiałem z tą moją kapocią, to tam jest sprawa po prostu pewnej, tam jest sprawa wiary i jej wyznania. Bym tak to sprowadził do tych dwóch właśnie słów. I teraz proszę ojca, ojciec rzeczywiście uderzył tak jakoś bardzo mocno i do serca przemówił, kiedy ojciec właśnie mówił o tej sprawie, kim jest Jezus Chrystus. No ja pamiętam, kiedyś ktoś na to pytanie w Rzymie, to tam parę ładnych lat upłynęło, powiedział, no dla mnie Jezus Chrystus to jest samobójca z miłości. Ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, ale uważałem, że to jest takie niezwykłe uderzenie i takie trafne. I teraz jeżeli, proszę ojca, my sobie zdamy, znaczy, no całe życie jest odpowiedzią na pytanie, które nam ojciec po tej lekturze tej Eucharystii Słowa Bożego postawił. Całe nasze życie. Także, no cóż, no ja bym też jeszcze z takiej przesłanki wyszedł, że rodzimy się w bólach innych, a jednak umieramy w bólach własnych. Ja bym powiedział, że ja się tak wzruszyłem, było tak fascynujące to pierwsze świadectwo właśnie tej radiosłuchaczki, bo ona tego nie powiedziała, ale to przecież było ewidentne, że to Chrystus szedł całe życie za tym człowiekiem, którego dorwał, że tak się wyrażę, w godzinie śmierci, kiedy mieli się już ostatecznie spotkać. Ale dla mnie jednak, my sobie może nie zdajemy sprawy do końca, że to nasze pokolenie i ta nasza epoka została takim darem właśnie obdarzona, jakim był pontyfikat Jana Pawła II. Ile razy się przyglądam jego życiu, to się zastanawiam zawsze, w jakim punkcie ja sam jestem. Jak sobie przypominam to, co kardynał Deskur mówił mi, że on się rodzi, matka mówi, otwórzcie okno, niech co dziecko usłyszy tą litanię, którą śpiewali tam w tym pobliskim kościele. I później ten ekstremalny moment, kiedy otrzymuje ten wiatyk o 15 godzinie w dniu jego śmierci i my jesteśmy w posiadaniu tej krwi. No coś nieprawdopodobnego. Także tyle razy Ojciec Święty mówił po prostu, że o Chrystusie nie można mówić bez tego fascino, bez zafascynowania. Jeżeli my nie wpadniemy w ten moment tego zafascynowania, no to trochę się obawiam, że to będzie bełkot, bo on sam rozpoczął całe to wielkie dzieło bycia wikariuszem Chrystusowym od tych właśnie słów tu sei il Cristo. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I to wybrzmiewa w tym Słowie Bożym na tą niedzielę. No cóż mógł człowiek powiedzieć więcej stworzenie Stwórcy, aniżeli właśnie te słowa, że tu sei il Cristo, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I dlatego mówię, całe nasze życie to będzie dzień po dniu, ze wszystkimi upadkami i wzlotami, odpowiadanie na to, co Ojciec nam postawił jako szkolne zadanie, w cudzysłowie, kim dla ciebie Jezus Chrystus. I my już od tego po prostu nie uskoczymy. Nawet ci, którym się wydaje, że zobojętnieli, nawet ci, którym tak strasznie serca stwarniały w tym polskim parlamencie, że już jakby nie łapią, co to jest życie, co to jest człowiek i tak dalej, oni też staną przed tym zapytaniem, kto dla ciebie jest Jezus Chrystus. I od tego pytania się nie ucieknie, bo przyjdzie doświadczenie, przyjdzie konkretna próba i wreszcie przyjdzie ten najcudowniejszy moment i ta najwspanialsza łaska, jaką jest śmierć, która jest przejściem do tej rzeczywistości, dla której myśmy zostali stworzeni. Bo po drugiej stronie jest to, czego my całe życie pragniemy i oczekujemy. No to,
natomiast
to jest niewyczerpany temat. Ojcze tak, Januszu, Bóg zapłać.
Tak jest, panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo i do niedzieli mamy to zadanie odrobić, myślę, ale
dziękujemy
chyba
ojcu, że ojciec był w tej szacie profesora i nas tam, i nam to szkolne zadanie zadał, jak w tym zeszycie śpiewa tak cudownie ten cudowny biskup Antoni, który nigdy nie był w Rzymie, a został biskupem i tak wspaniale prowadzi nasze dzieci i naszą rzeczywistość, tą najmłodszą.
Bóg zapłać.
Całuję kapłańskie ręce, proszę o modlitwę.
Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy. Za chwilę kolejny telefon jeszcze w naszej audycji Szukając Słowa Bożego.
Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum. A te venia tregum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum. A te venia tregum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Amen.
I mamy telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Halo? Maria. Proszę bardzo, słuchamy.
Mogę mówić?
Tak jest, jest pani na antenie, bardzo prosimy. Ale radio włączone, jak jest radio włączone, trzeba je wyłączyć i wtedy próbować. Halo? Proszę bardzo.
Ja dzwonię. Chciałam odpowiedzieć na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Chodząc na przekazy Trójcy Przenajświętszej, był temat, że Bóg Ojciec i Matka Najświętsza to jest małżeństwo.
Pan no ale gdzie to pani chodzi? Gdzie to pani chodzi na jakieś... Nie, widzę, że takie już nam powstają. Naprawdę zastanówmy się, co mówimy, jak już chcemy coś odpowiedzieć i jaka, też, jaką kierujemy się też tutaj teologią, bo no, żeby nie wychodziły nam jakieś tutaj karkołomne myśli. Panią pozdrawiam serdecznie. To pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, jest trudnym pytaniem oczywiście i jak mówię, najbardziej tutaj czytaliśmy w tych rozważaniach, trzeba sobie na nie odpowiedzieć we wnętrzu naszego życia, prawda, w naszym, nie zawsze tak na głos jest to łatwo wypowiedzieć, czy innych dać, ale to jest też i piękne świadectwo, ale zastanówmy się przede wszystkim właśnie wewnętrznie, co wynika z tego, że ja uznaję Pana Jezusa za Boga, za mojego Odkupiciela i Zbawiciela, to jest bardzo ważne.
Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. On kocha mnie.
Dziękując już za wszystkie telefony, za udział w naszej audycji. Jeszcze raz odczytajmy Ewangelię na najbliższą niedzielę, 24. niedzielę zwykłą. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili i zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je.